Wieczorne piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia. Zdrowia, gospodarki, edukacji. Relacje między pokoleniami. Tolerancja. Inicjatywy obywatelskie. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Integracja z Unią Europejską. Wieczorne piksele.
Trwają prace nad reformą szkolnictwa wyższego. Projekt zmian ma być gotowy jesienią. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ma szansę znaleźć się wśród uniwersytetów badawczych, w których szczególny nacisk będzie kładziony na rozwój naukowy. Jak w realiach nowej ustawy poradzą sobie dwa bydgoskie uniwersytety? Czy grozi im marginalizacja? Między innymi o tym w wieczornych pikselach. Michał Słobodzian, dobry wieczór.
Wieczorne piksele.
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zajął 9 miejsce w najnowszym, 18 już prestiżowym rankingu szkół wyższych Perspektywę. W sumie oceniono 168 uczelni. UMK awansował w rankingu o jedno oczko. Uczelnia zdobyła ponad 66% na 100 możliwych. Najwyżej oceniono potencjał naukowy, to jak radzą sobie absolwenci na rynku pracy. Najsłabiej uczelnia wypadła w kategoriach prestiżu i umiędzynarodowienia. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy w rankingu Perspektyw plasuje się w 6 dziesiątce. Najwyżej oceniono potencjał naukowy i to, jak radzą sobie absolwenci na rynku pracy. Najsłabiej uczelnia wypada w kategoriach prestiż i umiędzynarodowienie. Z kolei w 7 dziesiątce rankingu znalazł się Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, którego najmocniejszą stroną jest potencjał naukowy, najsłabszą prestiż i umiędzynarodowienie studiów. Pierwsze miejsce w rankingu ex aequo zajęły Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Warszawski. Przy ocenie uczelni brano pod uwagę aż 29 wskaźników. Dwa z nich, ekonomiczne losy absolwentów i wyniki matur u studentów przyjmowanych na pierwszy rok, wprowadziliśmy pierwszy raz, mówi profesor Michał Klajber, przewodniczący kapituły rankingu, były prezes Polskiej Akademii Nauk.
Lepsi studenci idą na lepsze uczelnie i na lepsze kierunki, ale także lepsi maturzyści chyba potem są lepszymi studentami. To oczywiście nie jest zasada ogólna. Ja nie byłem na przykład bardzo dobrym uczniem, a byłem dobrym studentem, ale jednak statystycznie to się broni tego typu podejście. Ekonomiczne losy absolwentów. W krajach o dojrzałej gospodarce rynkowej to kryterium jest w ogóle kluczowe do oceny. Tam jak absolwent dużo zarabia, to znaczy, że uczelnia była dobra.
Najpierw staramy się dobrze uczyć, a to decyduje o miejscu w rankingu, tłumaczy profesor Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego.
Przede wszystkim ważna jest zdolność uniwersytetu do prowadzenia bardzo dobrych badań i do kształcenia na najwyższym poziomie. To się przekłada na różne pozycje w rankingach, ale my nie staramy się działać w taki sposób, żeby mieć najwyższą pozycję w rankingu, tylko żeby dobrze pracować. Wierząc, że jeżeli będziemy dobrze pracować i coraz lepiej, to nasza pozycja będzie coraz wyższa.
To wysokiej jakości badania naukowe zdecydowały o naszym wyniku, mówi z kolei profesor Wojciech Nowak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Ten ranking kolejny raz pokazuje pewną bardzo istotną prawidłowość. W tych szkołach wyższych, gdzie są najlepsze badania naukowe, to miejsce w tych szkół wyższych jest zawsze bardzo, bardzo wysokie. Analogiczna sytuacja jest w każdych liczących się rankingach na świecie.
Ranking dla środowiska akademickiego jest swoistym lustrem, w którym widać sukcesy i niedociągnięcia. A problemów jest sporo. W ocenie wicepremiera i ministra nauki Jarosława Gowina słabościami polskiego szkolnictwa wyższego są masowość, osłabienie znaczenia badań naukowych, niski poziom umiędzynarodowienia uczelni i brak powiązania nauki z gospodarką. Odpowiedzią na brak współpracy biznesu z nauką jest w ocenie ministra Gowina tak zwana mała ustawa o innowacyjności, która weszła w życie z początkiem roku. Nowe prawo daje realne zachęty do współpracy przedsiębiorców i naukowców, uważa wicepremier.
W przypadku przedsiębiorców tą zachętą są przede wszystkim ulgi podatkowe. Dzisiaj co drugą złotówkę zainwestowaną w badania i rozwój we współpracy z nauką przedsiębiorca może sobie odpisywać od podatku, ale chcę zapowiedzieć, że od 1 stycznia ma wejść w życie kolejna ustawa o innowacyjności, zawierająca szereg innych instrumentów wsparcia, ale też podwajająca wysokość ulg podatkowych.
Jarosław Gowin przekonuje, że zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia polskich uczelni zapewni utworzenie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
Jednym z fundamentalnych zadań tej agencji NAWY będzie zorganizowanie wielkiej akcji powrotów do Polski młodych uczonych, a z drugiej strony zorganizowanie po raz pierwszy od chyba XVI wieku. Zorganizowanie akcji ściągania do Polski elit naukowych z Europy Zachodniej.
Projekt ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej został niedawno przyjęty przez rząd. Nowy podmiot rozpocznie działalność od października 2017 roku. Najpoważniejsze zmiany jeszcze przed uczelniami. Trwają prace nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym, tak zwaną ustawą 2.0. Ma ona wprowadzić m.in. nowe kategorie uczelni. Mówi się o uczelniach badawczych, badawczo-dydaktycznych czy dydaktycznych, o ciałach, które miałyby doradzać rektorom czy senatom w zarządzaniu uczelniami. Proponowane zmiany wzbudzają szereg wątpliwości, szczególnie w mniejszych, regionalnych uczelniach, takich jak UTP czy UKW w Bydgoszczy. O reformie szkolnictwa wicepremier Jarosław Gowin rozmawiał w poniedziałek w Bydgoszczy z rektorami państwowych uczelni z naszego regionu. Minister nauki powtórzył, że toruński Uniwersytet Mikołaja Kopernika ma szansę stać się uniwersytetem badawczym. Jarosław Gowin jest przekonany, że w nowej rzeczywistości dobrze poradzą sobie także bydgoskie uniwersytety.
Dyskutowaliśmy o nowej ustawie, o reformie, która wejdzie w życie, mam nadzieję, od 1 października 2018 roku, ale której zrąb jest w tej chwili wydyskutowywany w bardzo szerokim dialogu między rządem a środowiskiem akademickim. Ja chcę zapewnić Państwa, że naszemu rządowi przyświeca zasada zrównoważonego rozwoju. Ta zasada obejmuje także obszar nauki i szkolnictwa wyższego. Będę robił wszystko, aby rozwijały się dynamicznie nie tylko te wiodące ośrodki akademickie, takie jak Warszawa czy Kraków, ale żeby również województwo kujawsko-pomorskie na tej mapie akademickiej Polski miało swoje poczesne i wybitne miejsce. Tak zresztą jest już z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, który szybko dołączył w ostatnich latach do grona tych najwybitniejszych polskich uczelni. Widać to także po pozycji UMK w światowych rankingach, ale jestem przekonany, że również Uniwersytet Przyrodniczo-Technologiczny czy w Uniwersytet Kazimierza są na dobrej drodze do tego, żeby budować tutaj poważny potencjał naukowy.
Panie premierze, do jakiej kategorii będą należeć bydgoskie uczelnie? Jak słyszeliśmy, UMK ma szansę, żeby być uniwersytetem badawczym.
Wszystko zależy od konkursów, dlatego że to nie będzie tak, że ministerstwo będzie odgórnie wskazywać, która z uczelni ma uzyskać status uczelni badawczej. Sformułujemy pewne kryteria, ogłosimy konkurs, pokażemy pewną drogę dojścia, pokażemy, jakie będą korzyści, ale też jakie zobowiązania wynikające ze statusu uczelni badawczej, a potem niech wygrywa najlepszy. Uniwersytet Mikołaja Kopernika jest na bardzo dobrej drodze, żeby stać się jedną z takich uczelni, bo już dzisiaj w rankingach, na przykład jeżeli chodzi o ogłoszony dzisiaj ranking osiągnięć naukowych, to UMK zajął trzecie miejsce w Polsce. Jeżeli chodzi o uczelnie bydgoskie, no jak Państwo wiecie, Bydgoszcz słynie nie tylko w Polsce. Ja rok temu byłem w Chinach, więc mogę powiedzieć, że również na innych kontynentach słynie ze swoich wspaniałych osiągnięć w dziedzinie muzycznej. Chciałbym podkreślić dobrą współpracę uczelni bydgoskich, w tym Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, ze światem biznesu. Podczas spotkania z przedsiębiorcami wielokrotnie słyszałem opinię, że ta współpraca układa się coraz lepiej i też chciałbym panu rektorowi serdecznie tych osiągnięć, takich bardzo praktycznych i wymiernych finansowo, pogratulować.
Jakie wskazówki pan dał bydgoskim rektorom, żeby po zmianie nie byli marginalizowani?
Nie, ja przyjechałem po to, żeby dawać wskazówki. Ciągle te spotkania służą temu, żeby to państwo lektorzy, żeby to świat akademicki dawał wskazówki nam, rządowi i ministerstwu, jeżeli chodzi o kształt przyszłej ustawy. Na pewno uczelnie czeka okres głębokich przemian. Pan rektor mi tutaj lekko wyrzucał, że dodajemy rektorom dużo obowiązków, dużo pracy poprzez te zmiany legislacyjne, ale bardzo ważne jest, żeby jak najlepiej wykorzystać konkurs, który niedawno ministerstwo ogłosiło, Ministerstwo i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. To jest 1 mld zł do dyspozycji polskich uczelni na doskonalenie własnej misji. Jeżeli miałbym się ośmielić, żeby cokolwiek sugerować uczelniom, to nowa ustawa z całą pewnością zmieni, poszerzy zakres autonomii uczelni. Dużo większy zakres spraw będzie regulowanych nie na poziomie ustawowym, a więc nie centralnie, tylko na poziomie statutów uczelni. Dlatego bardzo warto przemyśleć już teraz, jaki powinien być kształt tego statutu, jaka powinna być misja, na której uczelnia się koncentruje, i pod tym kątem warto też przygotować projekt w ramach konkursu, o którym wspomniałem, bo 1 mld zł to jest naprawdę pokaźna kwota.
Czy bydgoskie uczelnie powinny się połączyć, żeby móc konkurować chociażby z UMK?
To jest autonomiczna decyzja władz poszczególnych uczelni. Ministerstwo niczego nie będzie tutaj narzucać. Natomiast usłyszałem od panów rektorów, że uczelnie myślą o tym, aby podjąć konkretne formy współpracy. Rozumiem, że ta współpraca to byłby taki okres testowania, na ile połączenie dwóch uczelni może zapewnić efekt synergii. Sądzę jednak, że ta dyskusja jest ciągle na bardzo wstępnym etapie. Tutaj żadnych decyzji ze strony wspólnot akademickich jeszcze nie ma.
Jeśli duże uczelnie będą wspierane, to w jaki sposób chce pan zabezpieczyć uczelnie z mniejszych ośrodków, tak jak z Bydgoszczy, mniejsze uczelnie, żeby się dalej mogły rozwijać?
Tak jak powiedziałem, chociażby poprzez takie konkursy, jak ten konkurs ze środków w ramach programu Power. Jedna ze ścieżek tego konkursu jest adresowana dosyć precyzyjnie poprzez określone kryteria właśnie do uczelni o charakterze regionalnym. Bo oczywiście takie uniwersytety jak Uniwersytet Warszawski czy Jagielloński, to są uczelnie o charakterze ogólnopolskim. Natomiast ważne jest dla nas, żebyśmy mieli kilka uczelni, które konkurują pod względem poziomu z najlepszymi uczelniami w Europie. Resztę świata zostawmy sobie na razie na boku, ale przynajmniej w Europie. Natomiast równie ważne jest, żeby podnosił się ogólny poziom szkolnictwa wyższego, więc aby rozwijały się te uczelnie regionalne.
Proszę Państwa, ja reprezentuję Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
Profesor Andrzej Tretyn, rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
I chciałbym uspokoić mieszkańców Bydgoszczy, że nie myślimy tylko o sobie. Jesteśmy tutaj nie z przypadku, nie z tego powodu, że pan premier przyjechał, ale to pan premier podpisując, czy będąc świadkiem podpisania umowy pomiędzy 5 uczelniami publicznymi, gwarantuje, że te uczelnie będą ze sobą mogły współpracować i zapewne taki zapis w przygotowywanej ustawie znajdzie się. Poprzez naszą coraz ściślejszą współpracę będziemy mogli wzmacniać się i przykładem tego, proszę Państwa, będzie przygotowywany nowy kierunek studiów medycyna weterynaryjna, w której uczestniczyć będą UTP, UKW oraz UMK.
Jeśli pan pozwoli, z jednej strony deklaracja o współpracy, ale mamy niż demograficzny konkurencję. Czy w ustawie będą bezpieczniki zabezpieczenia dla mniejszych uczelni, bo to jest dla Bydgoszczy bardzo ważne?
Już taki główny bezpiecznik zainstalowaliśmy. Mam na myśli nowe zasady finansowania uczelni. Jak państwo wiecie, przez 20 kilka lat poziom finansowania uczelni był bezpośrednio uzależniony od liczby studentów. Im więcej studentów, tym wyższe finansowanie, no to skutkowało masowością kształcenia, obniżaniem poziomu, a w warunkach niżu demograficznego zagrażało tym mniejszym uczelniom. Od stycznia obowiązuje nowy algorytm, nowe zasady. Liczy się już nie ogólna liczba studentów, tylko proporcje między liczbą studentów a liczbą pracowników naukowych. Nie więcej niż 13 studentów na jednego pracownika naukowego. To pozwala kształcić na odpowiednio wysokim poziomie. Równocześnie coraz większe znaczenie ma, jeżeli chodzi o poziom finansowania, mają osiągnięcia naukowe. I jeżeli ktoś z Państwa zapytałby mnie, czy ja widzę taką możliwość, żeby na UTP czy UKW studiowało w przyszłości znacznie więcej studentów niż obecnie, to odpowiem nie. Ale to już nie musi być zagrożeniem dla obu tych uczelni. Ważne jest, żeby ubytek w liczbie studentów był rekompensowany przez osiągnięcia naukowe i to na pewno zapewni nie tylko stabilność, ale otworzy perspektywy rozwoju przed obiema uczelniami.
Pan mówi, że wzrośnie autonomia uczelni, natomiast wiele rektorów obawia się, że jak powstaną rady powiernicze, czy jakieś ciała doradcze, które mają decydować czy współdecydować, no to ta autonomia się ograniczy.
Rzeczywiście takie obawy są formułowane. Moim zdaniem one są niezasadne, dlatego że takie rady funkcjonują w wielu krajach Europy. 11 lat temu zostały wprowadzone na przykład w Niemczech i nikt tam nie oskarża rządu niemieckiego o ograniczanie autonomii uczelni, ale w tej sprawie ministerstwo otwarte jest na dialog ze środowiskiem akademickim. To ze strony samego środowiska akademickiego wysunięta została koncepcja alternatywna poszerzenia kompetencji konwentów uczelni i być może ministerstwo w ramach szukania takiego dobrego porozumienia, dobrego, ale nie fasadowego porozumienia ze światem akademickim, zdecyduje się na ten wariant.
Na spotkaniu z dziennikarzami minister nauki Jarosław Gowin był pytany także o pomysł utworzenia w Bydgoszczy Uniwersytetu Medycznego.
Moje stanowisko w tej sprawie jest niezmienne, zresztą identyczne stanowisko zajmuje minister zdrowia. Uważamy, że tworzenie osobnego Uniwersytetu Medycznego w oparciu o filię UMK tutaj w Bydgoszczy jest niezasadne. Po pierwsze osłabiałoby potencjał bardzo dobrze rozwijającego się Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Po drugie uczelnia, która powstałaby w Bydgoszczy, byłaby wyraźnie najsłabszą uczelnią medyczną w Polsce, a przecież w sprawach zdrowia musimy szczególnie dbać o jak najwyższą jakość kształcenia.
Prace nad projektem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym trwają. Jak na przyszłość patrzą władze dwóch bydgoskich uniwersytetów? O tym po krótkiej przerwie.
Wieczorne piksele.
Projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym ma być znany jesienią tego roku. Proponowane zmiany, jak choćby wprowadzenie nowych kategorii uczelni, budzą obawy, szczególnie w mniejszych regionalnych uczelniach. Jak na przyszłość patrzy rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, profesor Jacek Woźny?
My się po prostu dostosowujemy, a niektóre zmiany są po prostu pozytywne.
Które są pozytywne, które są...
Tak, zmiany groźne to jest oczywiście podnoszenie poziomu naukowego, bo do tego trzeba dorosnąć. My mamy dopiero 10 lat jako uniwersytet, 50 jako uczelnia w ogóle. To jest mało, żeby mieć bardzo, bardzo, bardzo mocną kadrę, porównywalną z Poznaniem, Krakowem, ale dobre zmiany to jest na przykład propozycja pana premiera zniesienia minimum kadrowego i zniesienia granic pensum. I wtedy możemy bardzo piękną politykę kadrową prowadzić, pronaukową, projakościową.
Pojawiają się takie informacje, że jeśli będą kategorie, czy uniwersytety badawcze, badawczo-dydaktyczne i dydaktyczne, no to może to być groźne dla uczelni, jeśli UKW będzie uczelnią dydaktyczną.
Raczej nie powinno to być aż tak drastyczne, bo mieścilibyśmy w kategorii się akademickich uczelni, bo jest też taka opcja, uczelnie akademickie, uczelnie zawodowe. Jeśli byśmy byli akademicką, no nie bylibyśmy oczywiście tą bardzo dobrą, może i nawet średnią, ale powiedzmy takim B+, właśnie jak to się dzisiaj mówi, no to uprawnienia doktoryzowania by pozostały na części wydziałów, część można by robić wspólnie z innymi uczelniami. Są takie ścieżki też przewidywane, także tak podchodzimy ze spokojem. Na pewno jest to niebezpieczne i wymaga wysiłku.
Natomiast, jak dobrze pana rozumiem, to raczej czeka Uniwersytet w Bydgoszczy pewnego rodzaju spadek do niższej ze względu na potencjał.
To znaczy trudno powiedzieć do niższej, bo takich kategorii jak ta nowe kategorie będą, takich nie było. Także nie będzie problemu też z uniwersytetem szerokoprofilowym, bo takiego pojęcia nie będzie w nowej ustawie. Będzie po prostu pojęcie dobrej uczelni.
Była to mowa na spotkaniu o jakichś planach konsolidacji z UTP, o co chodzi?
Planów konsolidacji nie ma, natomiast są bardzo konkretne plany tworzenia wspólnych specjalności i być może wspólnych kierunków razem z UMK, ale to są kierunki międzyuczelniane, międzywydziałowe, coś co się w Polsce dzieje i w ogóle nie dotyka autonomii w najmniejszym stopniu.
Dlaczego konsolidacja nie? To by wydawało się, połączenie sił wydawałoby się racjonalne.
Dlatego, że nie znamy nowej ustawy i musimy poczekać cierpliwie, jak będzie to zapisane. Do tej pory związki uczelni bardzo słabo prawnie funkcjonowały w Polsce. Jest tylko jeden w Krakowie, to o czym wszyscy już wiemy. Zobaczymy, jak będzie większa możliwość w nowej ustawie. No to droga federacyjna, ale to nie jest konsolidacja, to jest federacja. To jest troszkę silniejszy związek uczelni, tak można powiedzieć, autonomiczny.
Panie prorektorze, jak pan patrzy na przyszłość UTP w kontekście tego, no, że będzie nowa ustawa, dużo zmian, nowe kategorie uczelni? Obawiacie się tego?
Może się przedstawić, Adam Podchorewski, ja jestem prorektorem do spraw współpracy z otoczeniem. Bierzemy udział w konferencjach, które organizowane są przez premiera Gowina. Bierzemy w tym udział, wszystko przenosimy na grunt uczelni. No i pracujemy nad tym, aby uczelnie maksymalnie przygotować do tych zmian. No głównie myślimy o aby wzmocnić badania naukowe, pozyskiwać projekty badawcze. Jesteśmy takim wyróżniającym się ośrodkiem, jeżeli chodzi o liczbę patentów. I to, co mamy mocne, chcemy jeszcze bardziej wzmocnić.
Te zapowiedzi, które Was niepokoją, które Was cieszą?
No, niepokoi nas to, że możemy się znaleźć w dołku.
To znaczy?
W dołku, no, że możemy w jakiś sposób być zagrożeni. Ale powiem tak, my nie skupiamy się na tym. Skupiamy się na tym, aby jednak odnieść sukces. Rozważamy możliwości połączenia się z innymi uczelniami. Być może programowe to połączenie by było. Taka federacja, stąd mamy bliskie kontakty na przykład z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego. I zresztą można powiedzieć, że ta współpraca ma konkretny wymiar. Realizujemy wspólne projekty, spotykamy się często na różnych szczeblach, nie tylko na szczeblu rektorskim, ale na przykład dzisiaj rano było podpisanie wspólnego porozumienia na szczeblach RCI, czy Regionalne Centrum Innowacyjności, takie coś u nas jest, i potem drugi człon Centrum Transferu Technologii, z odpowiednikami z UKW i z UMK. To jest takie sformalizowanie, ale tak naprawdę na co dzień współpracujemy, składamy, wnioskujemy o pozyskanie projektów, łączymy siłę, a nawet teraz na konferencji, na tym briefingu była mowa o tym, że chcemy otworzyć, skupić się na medycynie weterynaryjnej i rzeczywiście nad tym pracujemy. Tego nam tutaj brakuje.
Pan mówi, że jednak obawy są takie, że możecie mocno stracić. Na czym to mogło polegać? Dlaczego mielibyście mocno stracić?
No, nie chcielibyśmy znaleźć się w trzecim koszyku, czyli tam, gdzie się mówi tylko o dydaktyce.
Dlaczego? Dlatego,
że mamy duże osiągnięcia naukowe i tak dalej, to by nas zepchnęło. Być może, że niektóra kadra od nas by odeszła, skupiłaby się nad uczelniami, które mają wyższą renomę i tak dalej. Stąd też jesteśmy w kontakcie ogólnopolskim z uczelniami podobnymi jak my i wymieniamy poglądy na ten temat i próbujemy się jakoś wzajemnie wzmacniać. To jest jakby ta druga liga. Jesteśmy w tej drugiej lidze, nie w pierwszej. UMK jest w pierwszej lidze, a my w drugiej lidze.
Konkurencja jest bardzo duża. Jeśli byście byli uczelnią dydaktyczną, to pewnie trudno byłoby przyciągnąć studentów, no bo ci najlepsi wybieraliby te lepsze uczelnie.
Tak jest, ale trzeba też powiedzieć, że my jesteśmy tak naprawdę jedyną uczelnią techniczną tutaj na Pomorzu Kujawach. UMK jest uczelnią trochę innego typu, tak samo jak UKW, czyli Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Ale jeżeli chodzi o techniczne aspekty, czyli budownictwo, elektronika, elektrotechnika, informatyka, inżynieria mechaniczna, architektura, to wszystko jest tutaj. Architektura na przykład jest tylko tutaj w Bydgoszczy, jeżeli chodzi o region Kujaw i Pomorza. Jest takie rozpoznanie zrobione, że się okazuje, że tutaj brakuje architektów. Albo inna rzecz, podczas porannej wizyty premiera byliśmy w takiej firmie Hanplast. To jest czołowa firma, może jedna z największych w Polsce tego typu, bardzo nowoczesna. I jeszcze jedno, zwykle Pomorze i Kujawy kojarzą się z rolnictwem, czyli wysoka produkcja płodów rolnych, niskie przetwórstwo spożywcze. To też wskazuje, gdzie jest słabość. Ale druga sprawa, okazuje, że my jesteśmy takim zagłębiem w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych i onarzędziowania związanego z tym przetwórstwem. Jesteśmy tutaj jednym z najmocniejszych regionów w Polsce.
Jest potencjał. Skoro obawiacie się, że możecie trafić do tej drugiej, być może trzeciej ligi, to czy nie należałoby jakoś przyspieszyć federacji czy konsolidacji z UKW, bo być może silniejszy będzie mógł więcej? A tu ciągle się mówi, że są jakieś pomysły, ale to jest daleka przyszłość.
No być może, że w przeszłości zbyt mało w tym kierunku zrobiono. Są nowe władze, właściwie nasza kadencja trwa w tej chwili niecały rok. Także można powiedzieć, że jeżeli chodzi o te kontakty wzajemne między uczelniami naszego regionu, to one tak intensywne nie były nigdy, a poza tym toczą się w dobrej, partnerskiej atmosferze. To muszę tu zdecydowanie podkreślić. I my też jesteśmy zdeterminowani. Ja powiem tak, no nie sprawowaliśmy tej funkcji, więc ciężko nam było też na to wszystko oddziaływać, ale zdajemy sobie sprawę. Z drugiej strony można powiedzieć, że ten kształt przyszłej ustawy też się kształtuje jeszcze. To jeszcze też nie jest postanowione, ale też nie czekamy na rozstrzygnięcia, staramy się być aktywni.
Bo podaje się jako przykład Uniwersytet w Olsztynie. Przed laty zapadła decyzja, by właśnie różne uczelnie się połączyły i teraz ten uniwersytet ma potencjał. A u nas są uczelnie w Bydgoszczy, ale no właśnie, mogą znaleźć się w drugiej, trzeciej lidze.
No ale jak mówimy o Uniwersytecie w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Uniwersytet, tam na przykład no, kiedyś był ART, Akademia Techniczno-Rolnicza i na przykład Wydział Budownictwa był bardzo mocny, a teraz jest szczątkowy. No, taki przykład podaję, że
że konsolidacja może mieć różne oblicza.
Różne, no oczywiście ci mocni dają sobie radę. Dlatego musimy się wzmacniać i na poziomie takim ogólnym uczelni, ale również na poziomie wydziałów. I to robimy.
Prace nad projektem zmian trwają. Minister Jarosław Gowin zapewnia, że reforma będzie ewolucyjna, a nie rewolucyjna. Prace nad zmianami pozytywnie ocenia Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Wyższych. Jak przyznaje przewodniczący konferencji, profesor Jan Schmidt, początki rozmów z resortem nauki o nowej ustawie były trudne, ale teraz dialog jest merytoryczny i prowadzony w dobrej atmosferze. Początkowo stanowisko ministerstwa było takie, że należy wszystko zmienić, ale również po rozmowach z nami minister powoli dochodzi do wniosku, że może nie wszystko jest takie złe, podkreśla profesor Schmidt. Niektóre zmiany poprawiające relacje nauki z biznesem, czy mające wpłynąć na jakość kształcenia, już są wprowadzane. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju chce przeznaczyć 1 000 000 000 zł na rozwój polskich uczelni. W ramach ogłoszonego konkursu szkoły wyższe będą mogły realizować rozmaite cele, podkreśla wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński.
Od doskonałości dydaktycznej, przez zmianę swojej struktury organizacyjnej, przez systemy motywacyjne dla wykładowców i w zależności od tego, gdzie te środki będą im bardziej potrzebne, będą sobie mogły elastycznie te środki przesuwać. Czyli w jednym konkursie załatwiamy jak gdyby cały system kształcenia w szkolnictwie wyższym.
Piotr Dardziński podkreśla, że w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju zostanie powołany specjalny zespół, który będzie wspierał beneficjentów w przygotowaniu wniosków.
Będzie co najmniej miesiąc na składanie wniosków. Myślę, że rozstrzygnięcie konkursu i podpisanie pierwszych umów jesień tego roku. Tutaj widełek nie ma, one będą wynikały raczej z liczby złożonych projektów. Gdyby się zdarzyła sytuacja, że chętnych, którzy przygotowali bardzo dobre wnioski, które mogą mieć duży wpływ na zmianę i udoskonalenie zarówno badań, jak i kształcenia na poziomie szkół wyższych w Polsce jest więcej niż tych środków, które teraz są przewidziane w tym konkursie, to istnieje możliwość zwiększenia alokacji.
Konkurs ma 3 strumienie finansowania, które są przeznaczone dla 3 różnych typów uczelni. uczelni. Zostały one podzielone według wielkości, dzięki temu najsilniejsze nie będą konkurowały z tymi mniejszymi. A jeśli już mowa o pieniądzach, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju chce zainwestować 2 miliardy złotych w innowacyjne polskie firmy. Powstaną 2 specjalne fundusze inwestycyjne. To w ocenie wiceministra nauki Piotra Dardzińskiego dobra wiadomość dla innowacyjnych i młodych firm, tak zwanych startupów.
Bo właśnie ci ludzie będą teraz mieli zdecydowanie lepszą sytuację w pozyskiwaniu kapitału.
Mechanizm ma polegać na powołaniu funduszy, które będą szukać dużych, prywatnych inwestorów lub korporacje, które z kolei wspomogą innowacyjne spółki finansowo w zamian za udziały.
Fundusz VC to jest fundusz, w którym poszukujemy inwestorów, a z nimi następnie inwestujemy w interesujące nas spółki. Natomiast w przypadku funduszu CVC nie poszukujemy inwestorów, tylko poszukujemy jakiejś firmy, jakiejś korporacji, która wystąpi w roli inwestora.
Tymczasem do konsultacji społecznych trafiła druga ustawa o innowacyjności. Obecnie przedsiębiorca może odliczyć co drugą złotówkę wydaną na badania naukowe. Preferencje podatkowe będą większe, zapewnia wicepremier minister nauki Jarosław Gowin.
Od 1 stycznia 2018 roku chcemy, żeby każdą złotówkę można sobie było odpisać, czyli żeby te ulgi wynosiły 100%. To jest już naprawdę standard, najwyższy standard światowy, a w przypadku centrów badawczo-rozwojowych te ulgi podatkowe mają sięgać 150%.
Resort chce też uprościć procedury patentowania wynalazków.
Przykładem może być dopuszczenie adwokatów i radców prawnych do występowania przed urzędem patentowym. Dzisiaj takie usługi są niezwykle kosztowne, proces patentowania jest bardzo wydłużony.
Uczelnie oraz akademickie inkubatory przedsiębiorczości będą objęte niższymi kosztami patentowania wynalazków. Ulgi podatkowe na badania i rozwój będą też rozszerzone na część firm działających poza specjalnymi strefami ekonomicznymi. Od końca 2016 roku obowiązuje pierwsza ustawa o innowacyjności. Zniosła ona podatek dochodowy od wniesienia do spółki własności intelektualnej i przemysłowej. Wydłużono także możliwość odliczenia kosztów na badania i rozwój do 6 lat. Tymczasem prezydent podpisał nowelizację ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym. Ustawa m.in. reguluje nowe ścieżki kariery akademickiej opartej na prowadzeniu badań naukowych, których wyniki będą miały zastosowanie w gospodarce. Regulacja ogniskuje się na pojęciu doktorat wdrożeniowy, mówi senator Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Wiatr.
Eksponuje to, że stopień naukowy doktora można otrzymać za ważne osiągnięcie związane z wdrożeniem wartości naukowej w gospodarce. Myślę, że pokazujemy niezwykle ważny obszar podnoszony przez pana premiera Morawieckiego, pana premiera Gowina, czyli współpracy nauki z gospodarką. To jest temat bardzo ogólnoeuropejski, ponieważ w programach Unii Europejskiej ta tematyka jest niezwykle ważna.
Ustawa przewiduje też nową procedurę powoływania przewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych. Będzie go wybierał szef Rady Ministrów z grona wszystkich członków komisji, a nie jak do tej pory z dwóch przedstawionych mu przez komisję kandydatów. Ta akurat zmiana w ocenie senatora Platformy Obywatelskiej Tomasza Grodzkiego odbierana jest przez środowiska naukowe jako próba zamachu na niezależność nauki.
Do tej pory to ciało złożone z najwybitniejszych polskich naukowców przedstawiało premierowi dwóch kandydatów do wyboru. Okazało się, że pani premier nie spodobał się żaden i usiłuje wywierać naciski na wybór kogoś innego. Ponieważ nie było to możliwe, więc zrobiono naprawę zegarka przy pomocy młotka, czyli zmieniono ustawę po to, żeby pani mogła wybierać z całego gremium CKK, czyli z ponad 200 osób.
W toku prac nad ustawą zniknęły zapisy dotyczące habilitacji. Zapisy te spotkały się z krytyczną opinią m.in. opozycji i części środowiska naukowego. Pierwotnie w projekcie był bowiem zapis ułatwiający uzyskanie na podstawie prac wdrożeniowych uprawnień równoważnych z uprawnieniami doktora habilitowanego. Uzyskanie takich uprawnień miało zależeć m.in. od decyzji rektora uczelni lub dyrektora instytutu. Rozwiązanie to ostatecznie nie znalazło się w ustawie. To nie koniec zmian już wprowadzanych. Uczelnie wyższe dostaną więcej pieniędzy za wybitnych maturzystów. Resort Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekaże 82 miliony złotych tym szkołom, w których w październiku naukę zaczną abiturienci z co najmniej jednym zdanym na 100% lub 85% przedmiotem rozszerzonym. Te pieniądze to dodatkowe wsparcie oprócz już wypłacanych szkołom środków z tzw. dotacji projakościowych, podkreśla wiceminister nauki Teresa Czerwińska.
po to, żeby uczelnie mogły zachęcać tych wybitnie uzdolnionych młodych ludzi do podjęcia studiów właśnie na tej uczelni. Bardzo zależy nam na tym, żeby uczelnie właśnie przy kryteriach rekrutacji uwzględniały ten element konkurencji o najlepszych. Czy to poprzez kreowanie indywidualnych programów studiów, czy poprzez dodatkowe stypendia, przydzielenie mentora, powiedzmy opiekuna naukowego być może już od pierwszego roku.
Dodatkowe pieniądze na pozyskanie uzdolnionych maturzystów dostanie ponad 100 uczelni państwowych. Wiceminister Teresa Czerwińska zapowiedziała, że dotacja dla wybitnych maturzystów nie będzie jednorazowa.
W tym roku 82 miliony. W przyszłym roku czy za dwa lata planujemy około 100 milionów. Ten strumień projakościowy będzie większy, będzie dodatkowo zasycany, dlatego że niektóre pozostałe wygaszamy. Na przykład taki strumień jak dofinansowanie tych jednostek, które wdrażały systemy poprawy jakości poprzez krajowe ramy kwalifikacji. To już jest strumień, który wygasiliśmy, więc my stopniowo te środki przesuwamy.
W ubiegłym roku szkolnym 8,5 tysiąca osób zdało przynajmniej jeden przedmiot z egzaminu dojrzałości na 100%. Wśród nich około 2 tysięcy to uczniowie, którzy uzyskali maksymalną punktację z więcej niż jednego przedmiotu rozszerzonego. Dziś kończymy Wieczorne Piksele. Temat zmian w szkolnictwie wyższym z pewnością będzie powracał. Projekt nowej ustawy ma być gotowy po wakacjach. Michał Słobodzian. Do usłyszenia.
Wieczorne piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia, zdrowia, gospodarki, edukacji, relacje między pokoleniami, tolerancja, inicjatywy obywatelskie, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja z Unią Europejską. Wieczorne piksele.
Loving you. choice but to hear you stay pleaded your case time and again. I thought about it. You treat me like I'm a princess. I'm not used to lying there. You ask how my day. Things you held your breath and the door for me. Thanks for your patience. Best friend with benefits. What took me so long? I've never felt this healthy before. I've never wanted something rational. I am aware.